Gość dnia.
Naszego gościa przedstawi państwu Jerzy Pasierb.
A gościem jest dzisiaj dr Maciej Milczanowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa i polityki międzynarodowej z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dzień dobry, witam.
Witam serdecznie.
Prawie tydzień nam mija po atakach Hamasu na Izrael i wciąż pewnie, jeżeli mówimy o tym ataku, aktualne pozostaje pytanie, jak to się stało, że zawiódł izraelski wywiad, zarówno ten cywilny, jak i ten wojskowy. Przecież izraelskie służby wywiadowcze uważane są za jedne z najlepszych na świecie, jeżeli nie najlepsze.
To, co możemy powiedzieć na pewno, to, że zawiodło państwo. Natomiast który element w tym państwie zawiódł, no to my z perspektywy zewnętrznego obserwatora wiedzieć nie możemy, ponieważ bardzo często jest tak, że poszczególne elementy systemu działają, ale nie szwankuje obieg informacji, szwankuje zaufanie pomiędzy służbami a rządzącymi. Znamy to przecież z wielu państw, że takie elementy się pojawiają i wtedy ważny sygnał może zostać albo przegapiony, albo zlekceważony. Oczywiście taki sygnał nigdy nie powie nam o, nie pokaże nam obrazka tego, co się stało później, co się stanie później, więc my nie widzimy skali potencjalnego zagrożenia. I bo teraz z perspektywy, jak patrzymy, no to sobie myślimy, no jak można zlekceważyć taki atak, ale te informacje no nie są nigdy precyzyjne, więc tak naprawdę łatwo jest przegapić tego typu sygnał. Na pewno takich sygnałów wiele dociera, więc tu bym na pewno zostawiał otwarte, który element zawiódł. Na pewno jednak zawiodło państwo i tutaj no, bezpośrednio odpowiedzialnym jest Netanyahu i na pewno poniesie tego konsekwencje polityczne.
To, co było uderzające, to jest skala i sposób tego ataku, czyli najpierw niejako oślepienie izraelskiego systemu antyrakietowego, zasypanie wręcz Izraela rakietami, później użycie różnych środków, wręcz niektórych prymitywnych, bo zresztą nawet te rakiety to nie jest jakiś szczyt techniki motolotnie, ale to okazało się skuteczne wbrew pozorom, a poza tym no, jest kwestia rzeczywiście brutalności tego ataku, mordów, gwałtów, uprowadzenia zakładników.
Zauważmy, że ta cała sytuacja była bardzo złożona, bo po pierwsze na zachodnim brzegu odbywał się wtedy taki religijna uroczystość, na którą właśnie religijni Żydzi domagali się ochrony wojskowej. Dużo wojskowych zostało przerzuconych do zachodniego brzegu, a nie można było, Netanyahu chciał powołać rezerwistów, ale oni właśnie protestowali przeciwko reformie sądownictwa w Izraelu. A więc oni byli jakby, no nie mógł ich powołać, bo by wyszło, że politycznie odwołuje te demonstracje. No i w tej sytuacji, kiedy to się działo, doszło na tym zachodnim brzegu jeszcze do starć, więc trzeba było tam wzmocnić ochronę, no i jednocześnie salwa pocisków wystrzelona w kierunku centrum Izraela, więc wszystko to spowodowało taką sytuację, że Strefa Gazy była dużo słabiej chroniona niż zwykle. I w tym momencie Hamas przeprowadza rajd, przygotowany wcześniej, na pewno świetnie rozpoznany, wysadza bariery ochronne, pokonuje całą tą strefę buforową, no i masakruje ludność cywilną. Więc to było bardzo dobrze przygotowane wywiadowczo, świetnie wykorzystana słabość Izraela polegająca nie na słabości wojskowej czy stricte wywiadowczej, ale właśnie na tej politycznej słabości, gdzie Netanyahu uwikłał się wewnętrzne konflikty i spory z opozycją, właśnie próba przyjęcia sądów, no to wszystko spowodowało, że nie był w stanie zareagować. Zauważmy, że to nie jest tylko kwestia reakcji w sobotę, ale w niedzielę, w poniedziałek wciąż jeszcze miasta były w rękach Hamasu, przynajmniej części tych miast, więc to była katastrofa ze względu, jak ja obserwuję Izrael od kilkudziesięciu lat, to nawet wojny, które się toczyły, nigdy Izrael nie poniósł takich strat jednego dnia jak tutaj.
Nawet w przypadku wojny Jom Kippur, tak, która też była znacząca w historii Izraela. Ponad 200 osób zagarniętych przez Hamas, zakładnicy, w jaki sposób oni są Hamasowi potrzebni? Czy jako żywe tarcze, czy może jako przedmiot wymiany, o ile w ogóle można użyć takiego słowa, czy może w jednej i drugiej kwestii?
Oczywiście wszystko w jednym, bo oni są rozmieszczeni w różnych podziemiach, w różnych obiektach, po rozmieszczani po strefie Gazy. I oczywistym jest, że każde uderzenie będzie także trafiało w tych zakładników, a z drugiej strony liczą na wymiany. Wiemy, że Izrael wymieniał nawet 1000 do 1.
Mimo, czyli że tysiąc... sformułowanie z terrorystami się negocjuje, w polityce izraelskiej no, funkcjonuje. To jednak znaczy, różne rzeczy dzieją się pod spodem.
Generalnie powiedzmy sobie, że na całym świecie się negocjuje z terrorystami. Całe to gadanie o nienegocjowaniu, oczywiście to jest gadanie dla publiki i nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle. Natomiast to jest oczywiste, że każdy chce wydobyć swoich obywateli. Robią to i Amerykanie, i Brytyjczycy, i Francuzi, i na pewno robią to Żydzi, bo zauważmy, gdyby tego nie robili, to nie, Hamas by nie porywał, to by wszystkich mordował. Porywa właśnie dlatego, że negocjacje zawsze trwają. Natomiast wydaje mi się, że skala tego ataku Hamasu była tak duża, że pewne zmiany jednak zaszły w polityce izraelskiej. Zauważmy, Izrael w tej chwili, nawet jeżeli negocjuje, to tak naprawdę no, nie dąży do uwolnienia tych ludzi. Zdaje się, jedna kobieta z dwójką dzieci została uwolniona, ale nikt nie wie dlaczego, w jakich okolicznościach. Natomiast w tej chwili Izrael przygotowuje akcję naziemną i ta konfrontacja wydaje się absolutnie nieuchronna. Wszelkie wezwania Unii Europejskiej, świata tutaj zupełnie nie trafiają do rządzących, bo tak jak mówię, no, skala i brutalność ataku Hamasu były tak daleko posunięte, no, że jakby wytrąca wszelkie argumenty obrońcom w tej chwili Palestyny.
Na razie są ataki z powietrza, jest blokada Strefy Gazy, są ulotki mówiące o konieczności przemieszczenia Palestyńczyków na miliona Palestyńczyków na południe i to jest ten etap, ale jak pan powiedział, no, może dojść do tego, że ta operacja lądowa też zostanie podjęta.
Tylko zauważmy, że najpierw wzywano do przemieszczenia się tych Palestyńczyków do Egiptu. I tutaj bardzo takie no, symboliczne są słowa generała Sisiego, prezydenta Egiptu, który powiedział, że nie wpuści tych ludzi ze względu na to, że jest oczywiste, że pośród tych ludzi będą przywódcy Hamasu, będą terroryści z Hamasu i on nie chce ich wpuszczać na terytorium Egiptu. No więc jeżeli się przeniosą na południe, to też wśród nich będą przywódcy Hamasu, którzy z tego bezpiecznego południa będą koordynować działania na północy. Dlatego właśnie Izrael no, rzeczywiście jest w sytuacji, w której chcąc usunąć tych przywódców Hamasu, no musi wejść zbrojnie do Strefy Gazy i niestety będą ogromne straty wśród ludności cywilnej. I teraz patrząc z perspektywy soboty, to jest nieuchronne. No ale musimy tą perspektywę no, mieć znacznie wcześniejszą, dlatego że było mnóstwo rozwiązań konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Mieliśmy słynne porozumienia z Oslo, mieliśmy negocjacje, mieliśmy systemy bezpieczeństwa budowane przez Arabię, także saudyjską, propozycje różnych stron i nikt z tego nie korzystał, dlatego że i Likud, i Hamas są nastawione na konflikt, na eskalację i na ostateczne rozwiązania. Więc w tej chwili dochodzimy do momentu, w którym rzeczywiście jest mniej rozwiązań, nie ma dobrych, są tylko złe, no i cierpią na tym jak zwykle no, ludzie, zwykli ludzie.
To jeszcze króciutko o implikacjach międzynarodowych. Iran i Hezbollah to są dwa słowa wymieniane w kontekście perspektywy możliwego rozlania się tego konfliktu na Bliski Wschód. No i jest kwestia Rosji. Niektórzy mówią, z inspiracji Rosji się odbyło, inni są ostrożniejsi. Może nie z inspiracji, ale przy takim milczącym przyzwoleniu, a na pewno jest to dla Rosji korzystne, bo odwraca uwagę od Ukrainy.
No to ja ten ostatni punkt na pewno jakby biorę pod uwagę, ponieważ rzeczywiście dla Rosji jest to korzystne. Zauważmy, że nawet media rosyjskie w tej chwili relacjonują konflikt w Izraelu. I to jest, zauważmy, no to jest psychologicznie, to jest ulga dla Rosjan, tak? No wreszcie spokój z tą Ukrainą, tak? Wojna trwa, okej, ale ona jest troszeczkę teraz obok tego, co się dzieje i media rosyjskie mogą pokazywać, że no ta wojna z Ukrainą jakoś tam idzie, okej, natomiast tu skupmy się na innych problemach, bo my jesteśmy mocarstwem, które wszędzie gdzieś tam bierze udział w tym, co się dzieje, więc dla Rosji jest to na pewno bardzo korzystne, odwraca też uwagę od pomocy Ukrainie, a tutaj to dla Rosji to jest kluczowe, żeby osłabić tą pomoc dla Ukrainy, więc na pewno jest to korzystne. Natomiast inspiracji nie udowodniono i nie wydaje mi się, żeby Hamas uzależniał atak od interesu Rosji. Nie wydaje mi się to. Natomiast Iran jak najbardziej, Hezbollah, tutaj związki są oczywiste od wielu lat. i też nie znaleziono wskazówek, że Iran inspirował sam atak, ale na pewno Iran wspiera Hamas finansowo i na pewno wspiera także militarnie.
Jaki będzie dalszy ciąg tej sytuacji na Bliskim Wschodzie, to oczywiście pokaże czas. Dziękuję serdecznie za ten komentarz i tę rozmowę. Maciej Milczanowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa i polityki międzynarodowej z Uniwersytetu Rzeszowskiego, był naszym gościem.
Dziękuję bardzo, a rozmawiał Jerzy Pasierb.